na pewno dzień dobry i mi, i Państwu powiem Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Zatem dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Znamy się również z Sejmu, stąd byłem lekko zdziwiony, kiedy zobaczyłem znajomą twarz pod wskazaniem dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. Temat ważny, bo ustawa, która wpłynęła do Sejmu, projekt poselski posłów Prawa i Sprawiedliwości, który zakazuje między innymi handlu zwierząt futerkowych. Jakie to mogą być konsekwencje dla gospodarki?
Ogromne, panie redaktorze. Myślę, że mogę powiedzieć absolutnie z pełną odpowiedzialnością, że jest to jedna z najbardziej antypolskich, jednocześnie najbardziej proniemieckich, prorosyjskich i proukraińskich ustaw wprowadzonych w tej kadencji Sejmu. Jeżeli mówimy o konsekwencjach wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych, mówimy o tym, że z budżetu tak naprawdę ucieknie nam rocznie 2,5 miliarda złotych z eksportu, że 60 tysięcy rodzin, czyli biorąc pod uwagę standardowy model rodziny w Polsce, 180 tysięcy osób zostanie bez pracy, z czego 13,5 tysiąca zatrudnionych jest bezpośrednio na fermach, około 50 tysięcy są to osoby z branż kooperujących. Mówimy o tym, że zniknie nam branża, której środki trwałe wynoszą 7 do 9 miliardów. Mówimy o tym, że tych wszystkich ludzi, którzy trafią na bezrobocie, będzie trzeba z czegoś utrzymać. Pozbawiamy się branży, w której jesteśmy czempionem światowym, bo Polska zajmuje drugie miejsce w Europie i trzecie na świecie pod względem ilości produkowanych futer i przoduje w jakości tej produkcji. Trudno jest o branżę rolną, która odnosiłaby na światowych rynkach tak wielki sukces jak polskie hodowle zwierząt futerkowych.
To jest pytanie, dlaczego? Dlaczego? Bo ten przepis, jak rozumiem, całkowicie morduje ten przemysł. Przepis zakazujący, to jest przepis, który wprowadza całkowity zakaz hodowli zwierząt futerkowych, tak?
Tak, i to z bardzo krótkim vacatio legis.
Wiele osób... Czyli z dnia na dzień zniknie te wszystkie fermy, co się z nimi stanie?
No, to jest dobre pytanie. Tego niestety wnioskodawca nie raczył w żaden sposób ustalić w uzasadnieniu do ustawy. Ta ustawa nie posiada, mimo tego, że jest projektem poselskim, nie posiada niczego w rodzaju oceny skutków regulacji, a takowe zgodnie z regulaminem Sejmu posiadać powinna. Ta branża znika w ciągu 4 lat, tak naprawdę, nie biorąc jednak pod uwagę tego, że hodowcy, a mówimy o naprawdę potężnej branży...
Czyli 7 do 9 miliardów trwałego kapitału zniknie w ciągu 4 lat.
Przynajmniej. Przynajmniej 7 do 9 miliardów. Mówimy o czteroletnim vacatio legis,
o
całej infrastrukturze, która nie nadaje się do wykorzystania w zasadzie w żaden inny sposób, jeżeli mówimy o funkcjonowaniu przemysłu rolnego w Polsce, bo możemy tutaj śmiało mówić właśnie o przemyśle. Ta infrastruktura, ta zabudowa jest bardzo, bardzo specyficzna i tam nie da się postawić kurników, tam nie da się prowadzić żadnych upraw. Są to zazwyczaj były tereny PGR-ów o wysokim bezrobociu strukturalnym, tak naprawdę bez możliwości jakiejkolwiek alternatywy prowadzenia jakiejkolwiek działalności rolnej.
Tu na chwilę stawiamy przecinek, bo mamy połączenie właśnie z Niemcami, którzy skorzystają na tej ustawie, jeśli ona wejdzie w takim kształcie. Przy telefonie, mam nadzieję, jest redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze. Halo, halo.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Z drżeniem,
słyszymy się?
Tak, słyszymy się, z drżeniem serca i rąk brałem telefon, żeby usłyszeć pana głos, ale zamieniam się w słuch. Skoro już się słyszymy, to posłuchajmy, co słychać w Niemczech. I usłyszymy, czy nie usłyszymy, co się dzieje u naszego zachodniego sąsiada? Coś dzisiaj... Nie idą nam te połączenia telefoniczne kompletnie, nie wiem dlaczego, mam nadzieję, że to się kiedyś rozwiąże, bo połączenie jest, głosu nie ma, chochliki radiowe krążą, więc przejdźmy do rozmowy, która jest pewna i istotna także dla Rzeczypospolitej. Dobrze, czyli mamy przepis, który w ciągu 4 lat likwiduje całą gałąź przemysłu. Jak to wygląda politycznie? Czy pan ma kontakty z politykami partii rządzącej? Czy tam też jest rozłam? Czy oni widzą te argumenty? Czy je rozumieją?
Nie powiedziałbym o kontaktach, natomiast oczywiście docierają do mnie głosy, czy to z ekipy rządzącej, czy z partii opozycyjnych. Tak naprawdę nie można powiedzieć, że ustawa ta została złożona w jakikolwiek sposób przez Prawo i Sprawiedliwość. To jest tak naprawdę projekt jednego człowieka. Mówimy tutaj o Krzysztofie Czabańskim, który takim projektem wprost działa na niekorzyść obozu Dobrej Zmiany. Przypomnijmy, że zbliżają się wybory samorządowe. Jeżeli ktoś planuje uderzyć w 180 tysięcy osób na wsiach, to może się to odbić bardzo niekorzystnie na wynikach tych wyborów, a jednak tutaj rozgrywka między Prawem i Sprawiedliwością, czy na przykład Polskim Stronnictwem Ludowym, wydaje mi się, że będzie w niektórych regionach kraju bardzo, bardzo zażarta. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale także innych ugrupowań bardzo często jednoznacznie sprzeciwiają się wprowadzeniu takiej ustawy, bo zdają sobie sprawę z tego, jak daleko idące konsekwencje dla gospodarki, ale także konsekwencje społeczne przyniesie wprowadzenie tak absolutnie absurdalnego przepisu. To jest próba sztucznego regulowania systemu gospodarczego państwa. My z historii wiemy, że tego typu próby nie zawsze się sprawdzały i jest to oczywiście eufemizm. No, nie zostawiam zazwyczaj suchej nitki, mówiłem o tej ustawie już wiele razy, ale jestem po prostu oburzony tym, że w tej kadencji Sejmu taki projekt mógł w ogóle wpłynąć do laski marszałkowskiej.
A czy jest jakaś furtka, tak żeby te argumenty osób, które zajmują się ochroną zwierząt, były spełnione w części, a tak żeby ten przemysł mógł dalej funkcjonować? Czy jest jakiś kompromis w tej sprawie?
Panie redaktorze, gdyby tym osobom, które, jak pan mówi, organizacjom ekologicznym zależało na tym, aby zwierzęta były hodowane w godziwych warunkach. One są w takich warunkach hodowane, zaraz powiem dlaczego. Gdyby im zależało rzeczywiście na dobrostanie zwierząt, walczyliby oni o podniesienie warunków hodowli, warunków dobrostanowych. Walczą jednak o to, aby tych zwierząt w ogóle nie hodowano. To wpisuje się w dużo szerszą retorykę. Stowarzyszenie Otwarte Klatki, czyli jedna z głównych organizacji walczących z branżą hodowli zwierząt futerkowych, nie dalej jak kilka dni temu otrzymała grant w wysokości $500,000 z Doliny Krzemowej od osób związanych z Facebookiem. Grant przeznaczony na to, aby walczyć z polską hodowlą kur na drób. Dlatego ja wpisuję walkę z przemysłem futrzarskim w dużo szerszą strategię pewnego wygaszania produkcji zwierzęcej w rolnictwie. My eksportujemy artykułów rolno-spożywczych rocznie za 24 miliardy euro, z czego około 17-18 miliardów to jest produkcja zwierzęca. Co się stanie, jeżeli pozbawimy się tej produkcji?
Czyli jak rozumiem, przynajmniej część organizacji ekologicznych na pierwszy ogień wzięło sobie hodowlę zwierząt futerkowych, a następnym krokiem może być chów świń albo chów kur w klatkach.
Jestem o tym absolutnie przekonany. Ja jestem także daleki od przypisywania czystych intencji, szczególnie dwóm organizacjom, które walczą z branżą futrzarską, ale także z szeroko pojętym polskim rolnictwem. Mówię tutaj o wspomnianym Stowarzyszeniu Otwarte Klatki, ale także Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva. Te intencje bardzo łatwo jest odkryć. Jeżeli spojrzymy sobie na Stowarzyszenie Otwarte Klatki, którego prezes, pani Dobrosława Gogłoza, przyznaje się w filmiku, który krąży gdzieś w serwisie YouTube, polecam, przychodzi utylizator do ekologa, przyznaje się do tego, że współpracuje z firmami utylizacyjnymi, niemieckimi firmami utylizacyjnymi, bo tylko takie są w zasadzie na polskim rynku. Współpracuje z firmą Saria, która jest w tym momencie już niemalże monopolistą na polskim rynku utylizacji. Celem zniszczenia branży futerkowej, bo mają ten wspólny cel. Zwierzęta futerkowe są bezpośrednim zagrożeniem dla branży utylizacyjnej z tego powodu, że żywią się one tym, co pozostaje z produkcji drobiu, z produkcji mięsnej, z przetwórstwa rybnego. Tego suma sumarum jest około 750 tysięcy ton w Polsce z tego, co zjadają zwierzęta futerkowe. To jest 40% rynku. O te 40% więcej mogłyby spalać niemieckie firmy utylizacyjne.
Ustawa została złożona w pierwszej dekadzie listopada. Dzisiaj jest ostatni dzień tegoż miesiąca. Jakie są losy tej ustawy?
W tym momencie na temat ustawy wypowiedziało się Biuro Analiz Sejmowych oraz Biuro Legislacyjne, tak naprawdę równając ją z ziemią. Odnosząc się do regulaminu Sejmu, wskazało na konieczność uzupełnienia tej ustawy o uwarunkowania gospodarcze, które się tam nie znalazły. To przepraszam, ale jest to albo wyraz ignorancji, albo bezczelności ze strony wnioskodawcy, kiedy zapisuje się w uzasadnieniu do tak istotnej ustawy jedno zdanie, że nie powoduje ona negatywnych skutków budżetowych.
No, proszę mi wybaczyć. Branżę, która zatrudnia 60 tysięcy osób i
tak,
ma trwałego kapitału
tak,
9
owszem.
Miliardów.
Natomiast także Biuro Legislacyjne wypowiedziało się bardzo negatywnie na temat tej ustawy, stwierdzając, że jest ona niezgodna z prawem Unii Europejskiej, niezgodna z niektórymi zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz także odnosząc się do zapisów regulaminu Sejmu.
I jaki będzie krok tej grupy posłów, która projekt zgłosiła?
jestem przekonany, że będą oni dążyli do tego, aby taką ustawę uzupełnić. Natomiast jeżeli będą chcieli udowodnić rzeczywistymi, nie wyscanymi z palca liczbami, to, że ta ustawa nie przyniesie negatywnych skutków budżetowych, to jest to po prostu niemożliwe. Powie to panu absolutnie każdy ekonomista, absolutnie każdy rolnik, absolutnie każda osoba, która ma jakiekolwiek pojęcie o tym, jak funkcjonuje gospodarka, jak funkcjonuje rolnictwo, które jest systemem naczyń połączonych. Zlikwidowanie tej branży oddziałuje na cały sektor rolny.
Za chwilę przegląd prasy, więc już ostatnie pytanie, panie dyrektorze. Co na to wicepremier Mateusz Morawiecki, który powinien dbać o polski przemysł, o polskich przedsiębiorców, przynajmniej tak obiecywał chociażby ostatnio w Rzeszowie na kongresie Polska 590.
O to, panie redaktorze, trzeba zapytać pana wicepremiera Morawieckiego, ale jestem święcie, no ja z panem wicepremierem Morawieckim nie miałem okazji rozmawiać, natomiast jestem święcie przekonany, biorąc pod uwagę jego wykształcenie ekonomiczne, że zdaje sobie sprawę z tego, jak szkodliwy i antygospodarczy po prostu, jak szkodliwy dla rozwoju naszego kraju jest ten projekt, który mam nadzieję, że jednak nigdy nie wejdzie w życie.
Pamiętamy kwestię z zakazem uboju rytualnego w Polsce. Najpierw taka ustawa została przyjęta, potem została cofnięta pod wpływem ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Myśli pan, że również w tej sprawie któryś z ministrów, może Krzysztof Jurgiel, a może minister Jan Szyszko, wstawią się za przemysłem zwierząt futerkowych?
Interpelacja kierowana zarówno do Ministerstwa Rolnictwa, jak i do Ministerstwa Środowiska, ale także do Ministerstwa Rozwoju czy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazują jednoznacznie na to, że wszelkie resorty są absolutnie przeciwne wprowadzeniu takich rozwiązań, jakie proponuje nie Prawo i Sprawiedliwość, a pan Krzysztof Czabański.
Rząd jest przeciw, część posłów, w tym dość istotny poseł prezes Jarosław Kaczyński, są za. Czeka nas ciężki bój o istotny fragment polskiego przemysłu.
Jeżeli spojrzymy sobie w kalendarz Jarosława Kaczyńskiego, który jest niezwykle wypchany wszelkimi spotkaniami, zapewne jestem święcie przekonany, że pan prezes Kaczyński został po prostu zmanipulowany. Nie wierzę w to, że popiera on tak antypolski projekt.
Gościem poranka Wnet był Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. Dziękuję najmocniej.
I ja również dziękuję. Kłaniam się.
I do zobaczenia. A w studiu już jest Antoni Opaliński, 8:04 na zegarach. Słuchacie państwo poranka Wnet na 878 FM w Warszawie i na www.wnet.fm w internecie. Za sekundę przegląd plasy.